Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Czymś naturalnym jest, że Radio Poznań zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi. Decyduje o tym położenie, a także fakt, że Poznań to silny ośrodek naukowy, refleksji o Niemczech. W Poznaniu działa intensywnie Instytut Zachodni, think tank zajmujący się właśnie refleksją nie tylko na tematy niemieckie, ale generalnie zajmujący się polityką europejską, ale też i światową. Moim gościem jest dzisiaj pani dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Socjolog i ekonomista z wykształcenia. A bezpośrednim powodem rozmowy jest wydana właśnie przez Instytut Zachodni książka pod tytułem Między przyjaźnią a frustracją. Polska i Niemcy 30 lat po podpisaniu traktatu o sąsiedztwie. Zacznę od nawiązania do dość zaskakującego tytułu. Przyjaźń i jednocześnie frustracja. Czy jedno nie wyklucza drugiego? Pani dyrektor.
No, w naszych rozmowach właśnie uważaliśmy, że tę książkę stworzyliśmy przy współpracy z Fundacją Friedricha Eberta, z fundacją, która jest stworzona przez partię SPD. I idea była taka, żeby pokazać te różne punkty widzenia różnych instytucji, ale też w zależności od kontekstu właśnie narodowego, pokazać spojrzenie na te relacje i ich ocenę. I po lekturze i po naszych dyskusjach okazało się, że ta ocena nie jest jednoznaczna. I właśnie zależało nam na tym, żeby pokazać właśnie tą wieloaspektowość tych relacji, jak i również i oceny. I dlatego już w samym tytule chcieliśmy zawrzeć to pewne napięcie, które istnieje w relacjach polsko-niemieckich. To znaczy z jednej strony mamy przykłady bardzo pozytywnej współpracy, bardzo intensywnej, nawet wręcz zaskakującej, to myślę tutaj o obszarze gospodarczym i wymiany ekonomicznej, a z drugiej strony mamy cały szereg jeszcze obszarów, które w sumie powiedzmy 30 lat temu wydawały się o wiele łatwiejszymi, jeśli chodzi o ułożenie sobie dobrych stosunków z Niemcami, właśnie obszarów dotyczących kultury, wzajemnego wizerunku, postrzegania i znajomości historii, czy praw mniejszości narodowych. I tutaj się okazało, że jest cały szereg problemów i w tym obszarze cały szereg nieporozumień.
My o tym będziemy, pani dyrektor, będziemy o tym mówić. Natomiast chciałem zapytać, frustracja to element, który niekoniecznie zwiastuje koniec przyjaźni, tak?
No więc właśnie, więc to, że jest w ogóle frustracja, pokazuje, że jest pewna, powiedzmy, jakaś więź emocjonalna. W związku z tym
to
nie są
ważne stosunki,
które są nam obojętne. I nawet jeżeli to są negatywne, że są to negatywne odczucia, to jednak one powodują to, że my się ciągle cały czas sobą zajmujemy. I to jest z naszego punktu widzenia właśnie pozytywnym efektem.
Znaczy tutaj takim symbolem jest okładka, zdjęcie na okładce, które przedstawia dwie flagi, niemiecką i polską, w takim, powiedziałbym, mocnym, wręcz gordyjskim węźle
tak, połączone. No można powiedzieć właśnie w takim gordyjskim węźle połączone i my nie uciekniemy od geografii i w związku z tym nawet jeżeli jest cały szereg kwestii, które nas wzajemnie irytują, no to jednak wydaje się, że takim najbardziej racjonalnym podejściem jest właśnie próba zrozumienia tej drugiej strony i przekonania jej do swoich argumentów. Czyli cały czas musimy pracować z tą drugą stroną albo nad tą drugą stroną, aby no właśnie tutaj tak jak w stosunkach ekonomicznych, gdzie się wydawało, że będzie to bardzo trudne, a jedna nam się udało, także ja tutaj uważam, że w tym obszarze takiego rozumienia wzajemnej wrażliwości no jest bardzo dużo do zrobienia, no ale to jest akurat ciekawy obszar i myślę, że to
bardzo efemeryczny, bardzo efemeryczny, bardzo taki powiedziałbym nieuchwytny, tak?
Tak.
No, więc no, subiektywny. To są te najgorsze właściwie obszary, tak, w relacjach między narodami. Dużą wartością tej książki, to co pani już powiedziała, jest to, że zawiera ona dwie perspektywy, polską i niemiecką. No i właśnie, że ukazuje duże rozbieżności, co nie było częste do tej pory, bo zwykle oczywiście takie książki musiały się kończyć nie repertuarem, czy też spisem rozbieżności, tylko musiały mówić właśnie o pogłębianiu się przyjaźni i u końca tego pogłębiania była jakaś arkadia szczęścia, że tego w tej książce nie ma. Natomiast ja po przeczytaniu tej książki szczególnie interesowało mnie to niemieckie widzenie. Jakby tutaj zobaczyłem, że jednak jest pewien taki paternalistyczny stosunek do Polski, czy do Polaków też. Paternalistyczny, taki powiedziałbym, no ciepły, przyjacielski, ale paternalistyczny, co się przekłada na to, że to jest takie klepanie po plecach. I to jest jakby mimowolnie, jakby poza świadomością, jakby taką badaczy tutaj. Mam na myśli na przykład tekst pana Zimmera, tekst otwierający książkę obok pani tekstu pana profesora Hillebranda, że coś takiego chyba jest. Albo jestem przewrażliwiony. Proszę mnie wyprowadzić z błędu.
Ja bym powiedziała, znaczy, że rzeczywiście można powiedzieć, że taki paternalistyczne podejście do Polski, czy w ogóle generalnie do Wschodu, rzeczywiście jest obecne w kulturze niemieckiej i to jest również przedmiotem bardzo takiej, powiedziałabym nawet ostrej debaty wewnątrz niemieckiej, gdzie ta część wschodnia no, cały czas zarzuca właśnie Niemcom zachodnim, elitom Niemiec zachodnich, że traktują ich w ten sposób paternalistyczny. Także to pana odczucie no, nie, znajduje niejako potwierdzenie również w tych analizach, które robione są w samych Niemczech, że ten fakt, że Europa Wschodnia znajdowała się w takiej zapaści ekonomicznej i no, oczekiwała wręcz pomocy właśnie ze strony Zachodu, no doprowadził również, miał wpływ na takie nastawienie później do tej części Europy, również do osób, do ludzi. To nawet przełożenie pewnie, nawet w te kategorie moralne, prawda, że ktoś, kto jest bardziej, no osiąga większe sukcesy, lepsze wyniki i tak dalej, nawet traktowano to w pewien sposób, że jest to przejaw również no, wyższości cywilizacyjnej.
Która ma historyczne korzenie. Tutaj mówię o XVIII wieku, o Fryderyku II na przykład, o pruskiej polityce modernizacji, która rzeczywiście patrzyła, Fryderyk II powiedział o Polakach, że to są Indianie Europy.
No właśnie, no niestety w tych relacjach polsko-niemieckich to się jeszcze nakładało na to właśnie te różne zaszłości historyczne, gdzie rzeczywiście w wielu umysłach pewnie odzywały się te kalki takie i skojarzenia, że to jest zawsze ten teren takiej właśnie modernizacji czy importu, czy eksportu, w zależności z której strony patrzymy, jakiś tam rozwiązań cywilizacyjnych i tak dalej. No, i ten sposób myślenia przejawia się, na pewno pan ma dużo racji, że to nadal istnieje i to istnieje nie tylko wobec między Niemcami a Polakami, ale nawet w samych Niemczech, między Niemcami zachodnimi, a Niemcami wschodnimi.
Znaczy, powiedziałem tak już, ujmując rzecz historycznie, no taka, powiedziałbym, no, zadziwiająca jest trwałość pewnych takich stereotypów i kalk, tak, które wracają jak bumerang.
No tak, ale musimy zauważyć, że rzeczywiście...
Trzeba się bronić przed tym oczywiście. Trzeba się przed tym bronić i taka praca pewnie służy obrony przed powielaniem stereotypów i moderowaniem jakby stanowiska, zmiany. Ta zmiana stanowiska może nastąpić tylko w wyniku no, takiego dialogu, który Instytut Zachodni prowadzi, tak, dzięki takim pozycjom.
Tak, ma pan zupełnie rację, ale ja chciałam powiedzieć, że do tego typu dialogu, który, no właśnie takiego paternalistycznego dialogu, to należą dwie strony. No, nie możemy zapominać, że również Polska strona, no 30 lat temu jednak miała pewne takie, taką wizję, że my jesteśmy tą stroną słabszą, zapóźnioną i która potrzebuje takiego skoku cywilizacyjnego i Niemcy miały nam w tym pomóc. Także to nawet w tych traktatach, które jeżeli się teraz obecnie czyta, ten duch, ta idea, którą podzielały, można powiedzieć wówczas powszechnie nasze elity, on przebija się przez te traktaty, że no, my się znajdujemy na innym etapie rozwoju i tutaj potrzebujemy tego wsparcia, niemieckiego wsparcia, aby dogonić do powiedzmy tej średniej europejskiej.
Znaczy można powiedzieć tak, że dzisiejsze napięcia są efektem rzeczywiście dużego skoku modernizacyjnego, który uczyniła Polska, tak? No i to przekłada się w jakimś sensie na spór dwóch takich koncepcji. Z jednej strony ta berlińska, kosmopolityczna i ta, nazwijmy ją warszawska, no bardziej taką państwowo-narodowa, tak?
Znaczy, rzeczywiście pan ma rację, że tutaj nakładają się na te napięcia, może nakładają i nakłada się kilka czynników, ale na pewno jest to, że Polska obecnie znajduje się na innym poziomie rozwoju i zupełnie inaczej teraz definiuje no właśnie te strategie, jak tą swoją dalszą drogę, a ponadto również na poziomie powiedzmy europejskim, czy w ogóle w nauce zrewidowano ten model takiego neoliberalnego otwarcia i rozwoju poprzez no właśnie zaangażowanie innych państw, prawda? To teraz zupełnie odchodzimy od takiego...
Pani pisze o tak zwanym końcu jakby wertykalnej.
Tak, że...
No właśnie, może pani przybliżyć. Wertykalna integracja, w jej miejsce wchodzi inny typ integracji, tak?
No miejmy nadzieję, tak, ale właśnie ta wertykalna integracja polegała właśnie na tym, że te duże, powiedzmy te niemieckie koncerny wchłaniały słabsze firmy właśnie wschodnio-niemieckie czy polskie i one się stawały tą częścią tego łańcucha produkcji, natomiast przez to bardzo osłabiano to napięcie konkurencyjne na tej naszej przestrzeni właśnie. Te duże firmy w sposób wertykalny wchłaniały swoich potencjalnych konkurentów. To oczywiście było jakąś drogą rozwoju, no ale to właśnie, tak jak ja przynajmniej uważam, i pokazuje te granice, że w ten sposób właśnie można dojść tylko do pewnego poziomu rozwoju, tak zwanego tej pułapki średniego rozwoju, natomiast nie osiąga się tego poziomu, który byśmy chcieli właśnie być równorzędnym partnerem wobec tych zachodnioeuropejskich gospodarek.
Znaczy to jest nasze oczywiście marzenie i proponuję w ramach krótkiej przerwy wysłuchać przeboju muzyki klasycznej, mianowicie Marzenie Schumana. Możemy żałować, że materia społeczna, materia polityczna nie jest tak, powiedziałbym, piękna i arkadyjska jak materia sztuki, to tak na marginesie. Na szczęście, to też jakby z tej książki wynika, dobre stosunki gospodarcze kwitną niezależnie od polityki, ale też to też jakby nie jest pewne, czy to będzie trwało, te kwitnące stosunki gospodarcze. Dlaczego? Dlatego, że też wyczytałem w książce, i to jest właśnie zdanie eksperta niemieckiego, że środowisko, to dobre to jest, bo jakby świadczące o samoświadomości, że środowisko polityczne w Niemczech wciąż nie jest wystarczające świadome, że geografia gospodarcza Europy Wschodniej w ostatnich dekadach się zmieniła, a wraz z postępami gospodarki nastąpiło przesunięcie układu sił w Europie. Zgadza się pani z tą opinią, tak?
Tak, znaczy to jest bardzo często na spotkaniach właśnie z kołami gospodarczymi, z niemieckimi kołami gospodarczymi, które są zaangażowane w Polsce. Bardzo często pada ta uwaga, że te silne stosunki gospodarcze nie przekładają się w świadomości elit politycznych, niemieckich elit politycznych właśnie na te pogłębione stosunki polityczne, że tutaj rzeczywiście często jeszcze pokutuje ten obraz Europy Wschodniej zdominowanej przez Rosję i tutaj Rosja niejako stoi w centrum zainteresowania i właśnie takiego budowania mostów i tak dalej. Natomiast nie dostrzega się, że Polska no jest tym, w zależności jak tam liczymy, piątym czy szóstym partnerem handlowym Niemiec, a natomiast region Europy Środkowo-Wschodniej, albo konkretnie te państwa wyszehradzkie, V4, no są największym partnerem handlowym Niemiec, znacznie większym niż Chiny czy Stany Zjednoczone. Także rzeczywiście tutaj no jeszcze jest potrzebna praca, żeby też uświadomić, jak ważny jest ten region dla gospodarki niemieckiej.
Ale generalnie też jakby jednym z elementów takich dystansujących jakby Polskę od Niemiec jest ta polska nieufność w stosunku do niemieckiej polityki wobec Rosji. Ale też w samych Niemczech jakby tutaj trwa debata. Ona rzeczywiście wybuchła teraz z wielką siłą, jeśli chodzi o stosunek do Rosji, potencjalnego konfliktu na Ukrainie. Tam nie ma po prostu też pewnie jedności, no bo są środowiska bardziej proatlantyckie i są środowiska no, prorosyjskie. Te związane oczywiście z budową Nord Stream 2. Ale istnieje takie przekonanie, że Niemcy mają taką postawę dość dwuznaczną, jeśli chodzi o Rosję.
Tak, no ja zgadzam się z panem redaktorem, z tym, że ja uważam, że teraz jesteśmy właśnie w tak ważnym momencie, że następuje pewne przewartościowanie tej dotychczasowej strategii Niemiec wobec Rosji. Nie wiadomo, na ile to rzeczywiście się stanie, ponieważ oczywiście te środowiska związane powiedzmy z Gerhardem Schröderem i przyjaciółmi Rosji nadal są bardzo silne, zwłaszcza w SPD, ale to, co się obecnie dzieje, to rzeczywiście zarówno ze strony partii koalicyjnych i nawet ze strony Olafa Scholza, wprawdzie nie kategorycznie, ale poprzez różne wypowiedzi, ten projekt Nord Stream 2 jest również kwestionowany i tutaj są cały szereg takich wskazówek, że jednak Niemcy będą wspierały i to aktywnie tę koalicję budowaną przez Stany Zjednoczone, aby pokazać Rosji, jakie mogą być konsekwencje ich no, przekroczenia granicy z Ukrainą. Także rzeczywiście pan ma rację, że do niedawna też były głosy również ze strony amerykańskich specjalistów, które były poirytowane taką pewną powściągliwością Niemiec wobec właśnie tego, co się dzieje w Europie Wschodniej, ale te ostatnie dni, te wizyty pani Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec właśnie na Ukrainie, w Kijowie i w Moskwie. Wczoraj była też wizyta ministra Blinkena właśnie w Berlinie i spotkanie z ministrami spraw zagranicznych i takie rzeczywiście zaangażowanie się tutaj w tą koalicję transatlantycką oznacza również stopniowe przewartościowanie swojego dotychczasowego stanowiska, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji.
Znaczy nie, rzeczywiście nie wiemy, czy to będzie stanowisko konsekwentne.
Tak.
No oby oczywiście ten konflikt, aby nastąpiła jego deeskalacja, to jest jakby jasne, bo najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć, to wojna w Europie, to tak na marginesie. Ale jednak problem Nord Stream, jakby tutaj podjęta budowa bez konsultacji z Polską, czy krajami bałtyckimi, czy też z Francją na przykład, brak konsultacji, tak, przy rezygnacji z energii atomowej, no to jest, tak, jasny komunikat co do intencji Niemiec, no, które no, prowadzą politykę imperialną jednak. Nie? Oczywiście w tej książce tego nie ma. Uwewnętrznione przekonanie rzeczywiście o sile własnego państwa no, w intelektualistach niemieckich jest jednak, tak?
Tak, ale
nie nazywają tego, to nie są uczucia narodowe. To tutaj oczywiście taki ładny fragment znalazłem, że jak ktoś przedstawia się, że jest, powiedziałbym, Europejczykiem, to wiadomo, że zwykle jest to Niemiec.
Nie. No tak, rzeczywiście część właśnie tych takich uczuć takiego patriotyzmu narodowego, Niemcy mają tendencję do przenoszenia tego na Europę, ale ja bym chciała tylko zauważyć, że rzeczywiście ma pan rację, że Niemcy różnili się w tych kwestiach, powiedzmy w kwestii stosunku do Rosji, w ocenie Nord Stream 2, również w sposobie przechodzenia na tą gospodarkę mniej emisyjną. Zasadniczo różnili się od takiego konsensusu, powiedzmy, europejskiego i amerykańskiego, a teraz dokonują przewartościowania tego, bo to rzeczywiście się okazuje, że te ich modele i te ich założenia nie sprawdzają się. To dotyczy zarówno Rosji, to dotyczy również całkowitego wychodzenia z energii atomowej, co jeszcze bardziej uzależnia ich od gazu i to głównie gazu rosyjskiego, dlatego że oni też nie rozbudowali takich terminali, żeby otrzymywać ten gaz skroplony na przykład tam ze Stanów Zjednoczonych. I właśnie jest cały szereg obszarów i tak samo jeśli chodzi o pandemię, Niemcy też są w pewnym stopniu rozczarowani, jeśli chodzi o skuteczność i funkcjonowanie państwa niemieckiego. Więc tutaj rzeczywiście mamy teraz taki okres bardzo dużych zmian, zmian mentalnych, które zachodzą w Niemczech. To są, toczą się bardzo takie ożywione debaty. No i nie wiadomo, czy to powróci znowu na te dawne, po zrobieniu pewnych tutaj okrążeń, wróci do dawne Kolejny i ta interpretacja, która do tej pory była, że jednak właśnie najważniejszy to jest ten poprzez dialog, że tutaj wychodzenie z energii atomowej jest bezapelacyjne i tak dalej. Czy to pozostanie, czy jednak ta dyskusja i ta zupełna nowa sytuacja w Europie wprowadzi do tej niemieckiej narracji zupełnie nowe elementy, które z naszego punktu widzenia są bliższe naszemu stanowisku.
Jest też w książce fragment poświęcony obronności i bezpieczeństwu i bardzo interesujący tekst emerytowanego generała Bundeswehry Henrycha Brauba pod tytułem Nieodzowni partnerzy w sprawach bezpieczeństwa i obronności. On mówi, że takim udanym przedsięwzięciem jest ta wspólna jednostka w Szczecinie.
No więc ja uważam, że rzeczywiście jeżeli rozmawia się na przykład ze specjalistami z danej dziedziny, to właśnie tutaj ze specjalistami z dziedziny ekonomii, z dziedziny obronności, czy w tych innych obszarach, to dla tych osób jest to oczywiste, jak ważna jest ta współpraca.
Czyli diabeł nie tkwi w szczegółach, pani dyrektor, tak?
No nie, diabeł, właśnie tutaj
diabeł odwrotnie. Diabeł tkwi w wielkich narracjach.
No więc właśnie tutaj, a tak, i rzeczywiście to, co było takim naszym wnioskiem po lekturze tych tekstów, to rzeczywiście, że my potrzebujemy może się różnić, ale potrzebujemy jakiejś narracji, która by pokazywała nie w tych właśnie szczegółach, ale w takiej metapłaszczyźnie znaczenie tych relacji polsko-niemieckich dla obydwu narodów. I właśnie z każdej perspektywy tego narodu, bo jednak się okazuje, że zupełnie innymi argumentami należy przemawiać do odbiorcy polskiego, a inne argumenty przekonywują odbiorcę niemieckiego.
Tak, oczywiście, ja się z panią dyrektor oczywiście zgadzam, ale co zrobić na przykład z asymetrią w oddziaływaniu mediów polskich na społeczeństwo niemieckie oraz mediów niemieckich na polskie. Jednoznaczna ocena na przykład środowisk konserwatywnych są przedstawione środowiska konserwatywne na przykład w Polsce w postaci karykaturalnej.
No tak.
To jest to, wiele takich, powiedziałbym, znowu jednak drobiazgów. Wracamy do
tak,
tych szczegółów.
Tak, powracamy do diabła, tak, który tkwi teraz w szczególe. Nie, tak, pan ma w zupełności rację, że my musimy rzeczywiście rozbudowywać kanały komunikacji ze społeczeństwem niemieckim, które rzeczywiście otrzymuje bardzo jednostronny i obraz tego, co się dzieje w Polsce.
Zwróciłem uwagę też, mówiłem o tym już, na ciekawy tekst otwierający profesora Ernsta Hillebranda, który dokonał takiej, właśnie zrobił taki protokół rozbieżności. Zacytuję, że lista tematów, które są źródłem konfliktów i różnic zdań jest doskonale znana. Po stronie polskiej to jest Nord Stream 2, reparacje i prawa ludności pochodzenia polskiego w Niemczech w połączeniu z generalną nieufnością w stosunku do niemieckiej polityki wobec Rosji. Po stronie niemieckiej wątpliwości co do reformy wymiaru sprawiedliwości oraz polskiej polityki rodzinnej i genderowej, dochodzi do tego stanowisko Polski w sprawie migracji oraz pogłębienia integracji Unii Europejskiej. I co jest ciekawe, że te zarzuty dotyczą wewnętrznej polityki suwerennego państwa. I można powiedzieć tak, że te polskie zastrzeżenia mają wymiar obiektywny, natomiast po stronie niemieckiej te zarzuty mają wymiar subiektywny, czy też intersubiektywny. Jeżeli możemy użyć takich kategorii, no i paternalizm jest ewidentny.
Znaczy, rzeczywiście to się różni w tych płaszczyznach, bo jak pan ma rację, nasz ten protokół rozbieżności dotyczy właśnie tych konkretnych rzeczy do uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich. Natomiast ten protokół niemiecki jednak dotyczy właśnie takich wyobrażeń kulturowych, systemu wartości, rozwiązań instytucjonalnych w danym państwie i jest zupełnie z innego zakresu zupełnie z innego zakresu właśnie niż te, które są takimi klasycznymi problemami w relacjach między dwoma suwerennymi państwami czy narodami. No więc tutaj, to są takie elementy, które pokazują jeszcze obszary, którymi rzeczywiście musimy ze sobą rozmawiać i wskazywać, że na pewne podejścia czy na pewne stanowiska my się nie zgadzamy. Że tutaj jednak w kulturze europejskiej właśnie jest ta przestrzeń na różnorodność, na dysent, na właśnie ktoś jest, może być dysydentem, jeśli chodzi w stosunku do tych wyobrażeń środowisk lewicowo-liberalnych, jak powinna funkcjonować rodzina, czy jak powinna dotyczących różnego typu właśnie tych wartości. I właśnie to jest ta europejskość, że my staramy się jednak, żeby ta przestrzeń dla tych wielu podejść była możliwa również w ramach Unii Europejskiej.
Intensywna rozmowa dzięki właśnie takiemu think tankowi jak Instytut Zachodni trwa, a dopóki jest rozmowa, jest możliwość weryfikowania swoich stanowisk. Proponuję na zakończenie przenieść się z materii politycznej jednak w sferę sztuki, gdzie wszystko wydaje się być łatwiejsze. Pierwsza część koncertu fortepianowego Roberta Schumana, niemieckiego romantyka, który powiedział o Chopinie: czapki z głów, oto geniusz. Dziękuję. Moim gościem była pani dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego. Dziękuję państwu. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.